Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy olimpijską godzinę z gorzowskim sportem. Mamy gości prosto z Tokio. Olga Michałkiewicz, szósta w czwórce bez sterniczki. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i Katarzyna Boruch, my tu sobie żartowaliśmy, że no okej, występy w zawodach i tak dalej, ale to Kasia oglądał cały świat na ceremonii otwarcia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Więc o tym sobie za chwilę powiemy. Będziemy dużo rozmawiać o tym, co się działo w Tokio, trochę o kulisach, myślę i tak dalej, o odczuciach, emocjach. No i myślę, że też o tym, na co już bardzo, bardzo czekamy dzisiaj w nocy. No i oczywiście mamy nadzieję, myślę, że i przekonanie, że i nad ranem, no bo przecież wczoraj, dzisiaj wrócił już. Właściwie już gubię dzień z nocą przy tych wymaganiach, ale już nie mówię tutaj o koleżankach, które chyba jeszcze mają problem z dostosowaniem się do polskiego czasu, jak to jest.
Szczerze mówiąc, ja w tej chwili nie wiem, gdzie jestem i jak jest Gorzowie, dzień tygodnia, która jest godzina.
Poniedziałek.
Tak, więc potrzebuję jeszcze chwili czasu, żeby się na to nastroić i dobrze. Oczywiście torby są jeszcze nierozpakowane, ale mimo wszystko zostawiam te torby, niech sobie leżą dzisiaj w nocy, na pewno nie mam zamiaru spać, bo startują nasi gorzowiacy i bardzo mocno trzymam kciuki za każdy z tych wyścigów.
Kasia, jak sobie radzisz ze zmianą czasu?
No tego czasu jest naprawdę niewiele, ale jeśli o to chodzi, podróż też była długa i męcząca, więc myślę, że samo to trwanie tej podróży i tych godzin w samolocie znużyło nas na tyle, że przyjeżdżając tutaj do
ale
domu...
Ale nie aż tak długa jak w tamtą stronę? Tam było chyba 27 godzin?
Tak, 27-28, bo zostaliśmy zatrzymani na lotnisku, bo musieliśmy przejść przez serię bramek i testów i potem naprawdę tego czasu było bardzo, bardzo dużo. Teraz skończyło się na tym, że wysiedliśmy z samolotu i po prostu każdy się rozszedł w swoją stronę.
No więc nie było tak źle, no ale wracając do tego, do czego nawiązuje wczoraj, dzisiaj, wczoraj, no cały czas. Dobrze, nieważne. Mieliśmy eliminację i ćwierćfinał z udziałem gorzowian, tak jak Olga powiedziała, Anna Puławska, Karolina Naja, więc obecna i była zawodniczka AZS WF Gorzów w ładnym stylu wygrały swój wyścig eliminacyjny w K2500, bezpośrednio awansowały do półfinału ze znaczącą, bezpieczną przewagą nad Francuzkami. Trochę dziewczyny zostały na starcie, ale to nie czepiajmy się już, bo później płynęły doskonale i uciekły tym Francuzkom. I reszcie Wiktor Głazunow i z AZS WF Gorzów i Tomasz Barniak z AZS WF Poznań w C2 w eliminacjach, szóste miejsce. No już Kubańczycy, Chińczycy troszeczkę uciekli, panowie sobie lekko odpuścili, bo był za 2 godziny ćwierćfinał, no i w ćwierćfinale już spokojnie wygrali, awansowali do jutrzejszego półfinału, no i będziemy ściskać mocno kciuki, bo po tym półfinale zaraz później będzie finał, druga 46, o ile pamiętam, druga 44, półfinał z udziałem Wiktora Głazunowa, no i Tomasza Barniaka, trzecia 30, półfinał z udziałem Karoliny Naj i Anny Puławskiej, no i mamy nadzieję oczywiście, że tam bliżej, gdzieś piąta chyba 47, czy też wcześniej, jeżeli chodzi o C2, te finały i mamy nadzieję, że walka o medale. Posłuchajmy, co mówiła po swoim wyścigu, po tych udanych eliminacjach w K2500, Anna Puławska.
Jestem zadowolona, myślę, że był to dobry taktycznie wyścig. Trochę start jest do poprawki, natomiast jutro półfinał, nastawiamy głowy spokojnie i lecimy dalej.
Lecimy dalej. Olga, no chyba mamy wielkie nadzieje związane z Anią Puławską i Karoliną Nają. Nie ma co mówić, nie ma co ukrywać.
Tak, dla mnie to są zawodniczki naprawdę wielkiej klasy i tak jak powiedziały o tym starcie, który miały może nie do końca taki, jakby chciały, ale było widać, że one się rozpędzają jak pociąg. Z każdym chwytem przesuwają się i wychodzą na każdym pociągnięciu wiosłem i wychodzą, wysuwają się na to prowadzenie, wyprzedzają dziewczyny i nadal płyną szybciej, chwyt po chwycie. Więc myślę, że nadzieje są olbrzymie. Nie róbmy presji na dziewczynach, one po prostu muszą się skupić na dobrej
robocie. No one już śpią w tej chwili, więc nie słuchają.
Odsłuchają jutro.
Więc one ich posłuchają jutro po wyścigu. Kasia, miałaś okazję jako pierwsza, znaczy w sumie jako pierwsza to miała Ania Płaska okazję przetestować w próbie przedolimpijskiej, ale to było w 2019 roku, a Kasia, miałaś okazję jako pierwsza teraz przetestować ten tor. Jaka jest specyfika tego toru olimpijskiego?
No generalnie ten tor jest naprawdę wymagający i dosyć ciężki. Towarzyszył nam treningom i zawodom dość mocny wiatr. Wiało też bardzo mocno z lewej czy z prawej strony, więc on był też boczny, więc wiadomo, jeśli chodzi o wytrzymałość, siłę, to też było bardzo ważne, ale tu myślę, że w dużej mierze liczyła się również technika.
No i na to właśnie liczymy ze strony naszych osad. Właściwie udało ci się ustalić w końcu, które miejsce zajęłaś w tych regatach
nie,
dla rezerwowych?
Nie, niestety nie, więc podejrzewam, że to było stricte zrobione pod to, żeby sprawdzić po prostu systemy i żeby wszystko już było dograne
czwarta,
na dni.
Tak, byłaś czwarta w tym drugim biegu. Słuchaj,
tak.
To trzymajmy się wersji, tak, że ostatecznie zajęłaś czwarte,
że...
czwarte miejsce. No i ten test wypadł, no i później oczywiście mieliśmy wyścigi wioślarskie. O tych wyścigach wioślarskich jeszcze nie tylko Olgi powiemy, a my teraz posłuchamy, bo się łączyliśmy dzisiaj po około godziny 15:30 czasu naszego, czyli to już była 22:30 w Tokio, z trenerem Markiem Zacharą, trenerem AZS-u AWF Gorzów i oczywiście też opiekunem olimpijskiej grupy Kanadyjkarzy, czyli nie tylko Wiktora Głazonowa i Tomasza Barniaka, ale także Mateusza Kamińskiego, który wystartuje w C1 na 1000, tak jak i Wiktor Głazunow. No trener Marek Zachara podkreślał właśnie, że ten eliminacyjny wyścig trzeba było trochę odpuścić, żeby zachować siły na ćwierćfinał.
No, to są mistrzowie, wicemistrzowie świata. No trudno iść wabank z nimi. Jeżeli by nam nie wyszło, zakładając odpowiednie, to za 2 godziny był ćwierćfinał. Jakbyśmy paliwo spalili, to byśmy już nie mieli paliwa na ćwierćfinał. Także no, trzeba było się zachować rozsądnie.
A ten ćwierćfinał, no wiadomo, wygrany, ale też od strony technicznej, jakby pan ocenił, jak oni popłynęli?
Bardzo ładnie losowali, fajnie, łódka się przesuwała. Nie jechali kosztem maksymalnym, oczywiście wyścig był ciężki, ale to nie było, jak to się w sporcie nieraz mówi, za wszystkie pieniądze, nie było takiej potrzeby. Także dobrze się jechało. Zadowoleni z przejazdu są, także mieli wyścig pod kontrolą.
Wydaje się, że no, bo sytuacja jest taka, że na 5 osad 4 wchodzą do finału, ale tu też wiadomo, że warto powalczyć o jak najlepsze rozstawienie, tak? Nie tylko sam awans.
No, to trochę mamy taki ciężki tor mamy, bo mamy mistrzów świata. No, zobaczymy, no, żebyśmy nie mieli jakichś przeszkód. Przez za bardzo nam nie odjechali na przykład, tak? Bo to wtedy się może zrobić problem. Możemy stanąć pod falę i wtedy może być problem.
No właśnie, o warunki chciałem zapytać. Jak te warunki wyglądają atmosferyczne?
Znaczy, pod wiatr lekko, już na ćwierćfinale wiatr był większy, ale był w twarz. Raczej takie warunki były uczciwe i fajnie, żeby taka pogoda się utrzymała.
No i ostatnia sprawa, ale też jakże bardzo ważna, awans Ani Płaski z Karoliną Nają w ładnym stylu, jak pan to widział?
Też wyścig był pod kontrolą, bo to, no, tutaj się ocieramy bark w hangarze ze sobą i rozmawiam z nimi. I oczywiście nie za dużo, bo są zawodnicy bardzo skoncentrowani. No, realizują taktycznie wszystkie założenia, także no, półfinał, jak to się mówi, zaczynają się prawdziwe zawody. Półfinał.
Tam tylko zdaje się trochę na starcie zostały, ale szybko to nadrobiły.
No tak, no to takie, z pierwszy start był, no, no myślę, że poradzą sobie dziewczyny i jestem no, wręcz pewny, że awansują do finału, a finał to już nowe rozdanie kart. Każdy już pojedzie z tyle, ile naprawdę może i niektórzy ryzykują, no i mogą dojechać, nie dojechać, różnie to. Szczególnie, że doszła jakby nowa, bardzo silna dwójka, bo doszła dwójka z Carrington, Nowozelandka, także bardzo silna dwójka doszła, także no na pewno no wszyscy przyjechali tu walczyć, a każdy chce mieć ten najlepszy bieg w życiu, no i tak to wygląda.
Każdy chce mieć jak najlepszy bieg w życiu. Olga, powiedziałaś po tym finale, gdzie zajęłyście 6. miejsce, że to nie był nasz bieg życia. Już po tych kilku dniach masz jakieś już takie na spokojnie refleksje po tym wszystkim, po tym występie?
Tak, ja cały czas to analizuję, trudno do tego nie wracać, to były najważniejsze zawody w moim życiu i sam ten wyścig niestety nie udźwignęłyśmy tego technicznie w tych warunkach, jakie tam panowały. Nie wiem, czy to było widać, ale na tych nagraniach, jak stałyśmy na linii mety, byłyśmy przy wywiadzie, było za nami widać, jak po prostu wszystko fruwa. No, tam były podrywane dywany, tam były metalowe barierki,
tak,
które się
przewracały. Tak, nawet to zademonstrowałaś na ręczniku.
Dokładnie,
chyba, tak?
No, chciałam to chociaż troszkę zobrazować, bo to były warunki, w których się robi rekordy świata i załogi, które są bardzo dobrze technicznie przygotowane i w każdych warunkach sobie radzą świetnie, oczywiście wygrywały. To nie jest tak, że wiatr rozdawał medale. Nasza załoga sobie w tym dniu akurat nie poradziła tak, jakbyśmy chciały sobie poradzić. Niestety. No czasami tak jest. To jest tylko sport. Sport, który my uprawiamy i który jest zależny od tego, jakie są warunki atmosferyczne. Więc no, musimy się z tym pogodzić. I wiem, że to był na ten dzień i w tym dniu nie popłynęłybyśmy lepiej. No niestety. Tak byłyśmy technicznie przygotowane do tych zawodów.
To może mówiąc bardziej obrazowo, Australijki, Holenderki, poza zasięgiem dochodzimy do Irlandek i już gdyby wszystko zagrało perfekcyjnie, masz poczucie, że niekoniecznie były poza zasięgiem, czyli brązowe medalistki?
Szczerze mówiąc, ja zakładałam, że my znajdziemy się w miejscach 1-4 i z tego byłabym zadowolona. Wiem, że dziewczyny, z którymi rywalizowałyśmy, Irlandia bardzo dobrze się zaczęła prezentować w tym roku na Pucharach Świata i tutaj nas trochę nastraszyło.
Też srebrne medalistki chyba, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. One naprawdę tam, wiem, że była zmiana trenera i trener przepięknie prowadzi ten zespół, bo to nie jest tylko czwórka, ale i Peruar, który jest na bardzo wysokim poziomie, więc dla mnie te zawody byłabym zadowolona, gdybym oczywiście zdobyła medal, ale zakładałam, że w zasięgu jest miejsce 1-4. Gdyby to był nasz bieg życia, to jestem przekonana, że byłybyśmy w stanie pływać w czasach około 6:20, 6:23, myślę 6:25 i to by były wyniki, które gdzieś by nas satysfakcjonowały. To nie było to. Jak mówiłam już po repasażu, który popłynęłyśmy dobrze, to nadal nie były nasze wyścigi, nie byłyśmy w takiej formie techniczno-fizycznej, żeby pływać idealnie, czy tam bardzo dobrze i żebym powiedziała tak jak po Sarasocie. Dziewczyny, popłynęłyśmy to fenomenalnie, to był super wyścig, rywalizowałyśmy tam o każde miejsce, cały wyścig odbył się od startu do mety w ławie, była cały czas rotacja miejsc, no my się w ogóle tam nie zabrałyśmy, w ogóle nie zabrałyśmy się z wyścigiem.
To, no bo tak też mówiąc, ktoś spojrzy, okej, no różnica duża, tam było chyba około 13 sekund do pierwszego, drugiego miejsca, do trzecich Irlandek 9 sekund z kawałkiem, ale patrzymy na tę odległość 2 kilometrów i ty wiesz, ty widzisz, gdzie tu sekundę, tu 2 sekundy można, gdzie to wszystko można pozbierać i zniwelować, tak?
Tak, no my jesteśmy zdrowotnie, byłyśmy bardzo dobrze przygotowane, uważam, że może trochę więcej powinniśmy mieć, więcej luzu może pod koniec, żeby tam... U nas się mówi takim slangiem wyślarskim, żeby ta noga była luźniejsza, ale no to już nie ma co do tego wracać, bo przerobiłyśmy naprawdę kawał ciężkiej roboty, która powinna dać nam troszeczkę lepszy wynik niż to 6. miejsce. Każdy jedzie wygrywać na igrzyska, bo wiemy o co walczymy, jak ciężko trzeba pracować, jak wiele trzeba poświęcić. Jednak to 6. miejsce dla nas, sam awans do finału Igrzysk Olimpijskich był pierwszy.
Trener Piotr Basta mówi, no ja nie byłem w finale.
No właśnie, tutaj też ostatnio się śmiałyśmy z Kasią, że rywalizujemy również z trenerem, więc ja jestem w finale, byłam w finale i to tak, to 6. miejsce, olbrzymi niedosyt i u mnie to wzbudziło olbrzymi głód, naprawdę, olbrzymi głód. Ja nadal chcę pracować, ja chcę zdobywać medale, chcę wygrywać, nie tylko jeździć po medale, ale również wygrywać, więc myślę, że po tych latach przepracowanych i po tym pierwszym moim debiucie, po debiucie na igrzyskach, już wiem, z czym to się je. Mam 27 lat i jeszcze mam trochę czasu na to, żeby dołożyć tej pracy, może inaczej zapracować, także myślę, że będzie dobrze.
Kasia, ty oglądałaś oczywiście to na żywo. Jaką też miałaś pierwszą myśl, kiedy Olga z ekipą dotarły do mety?
No oglądałam, wiadomo, byłam tam od samego rana i przeżyłam, że tak powiem, z dziewczynami i również z chłopakami wszystkie te starty, ponieważ na trybunach siedziałam i wszystkich naprawdę dopingowałam i wiedziałam, że dziewczyny są też mocne, wiedziałam, że zrobią wszystko, co w ich mocy. Naprawdę popłynęły, jeśli chodzi o ten bieg repasażowy, dobry wyścig. Więc kwestia po prostu dyspozycji, wiadomo, warunki też są ciężkie i te tory też czasem nie do końca jakby mogły współgrać i nie do końca też były sprawiedliwe, jeśli chodzi o takie warunki, więc myślę, że to też kwestia i dyspozycji dnia i zgrania, ale naprawdę kibicowałam im i miałam nadzieję, że popłyną po prostu na maksa i dadzą z siebie wszystko.
Ja powiem, że w tę środową noc Kasi pogratulowałem sukcesu, w którym ma swoją cegiełkę i o tym sobie powiemy między innymi w kolejnej odsłonie za chwilę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
My tu sobie tak też spoglądamy zza plecy na powtórkę walki naszego zapaśnika Tadeusza Michalika, który awansował do półfinału. W półfinale niestety odpadł, a ja podkreślę, że to też jest mały lubuski akcent, bo Tadeusz Michalik, tak jak jego siostra, medalistka z poprzednich igrzysk brązowa z Rio de Janeiro, pochodzi z Trzciela koło Międzyrzecza, teraz reprezentuje klub z Poznania, no ale nasz człowiek z Lubuskiego, można powiedzieć. Powiem o czym, do czego już nawiązałem, no bo cała Polska odliczała, kiedy wreszcie będzie ten pierwszy medal dla Polski. No i był ten pierwszy medal i panna Katarzyna ma w nim, bo tak jak powiedziałem, swoją drobną cegiełkę, bo to jest czwórka podwójna, w której Kasia zdobyłaś brązowy medal w ubiegłym roku Mistrzostw Europy. W tym roku wystąpiłaś też w Mistrzostwach Europy, już nie tak udanych. No i treningi w tej osadzie, różne tam się przeboje działy. Właściwie chyba cała czwórka miała mniejsze lub większe problemy zdrowotne.
No oprócz Marty Wieliczko, no, można powiedzieć,
tak.
No, że to każdej coś tam...
Każdej, więc chyba no to też dla ciebie jest szczególny sukces.
No można powiedzieć, że tak, chociaż bezpośrednio nie brałam udziału jakby w tych przygotowaniach. Można powiedzieć, że w przygotowaniach brałam udział, ale jeśli chodzi o sam ten wyścig docelowy. Mimo wszystko byłyśmy jedną drużyną, byłyśmy jedną piątką. Ja byłam jako w pozycji rezerwowej i w momencie, kiedy coś komuś dolegało, coś się działo, no to dziewczyny miały tą możliwość, że zastąpiłam jedną z nich i mogłyśmy zrobić trening na wodzie. Nie były to sytuacje, kiedy trzeba było wtedy siąść na ergometr i tego treningu specjalistycznego na wodzie nie można było wykonać, więc no myślę, że to też może dziewczynom w pewnym stopniu otworzyło oczy na tym, że na to, że nie są niezastąpione, że jednak mogę wejść, mogę też dać coś od siebie, co potwierdza właśnie ten brązowy medal z zeszłego roku. No i w tym momencie mogła się pojawić też taka rywalizacja po prostu między nami, a poziom sam z siebie zaczął rosnąć, gdyż w te ostatnie pięciolecie skład, można powiedzieć, był zamknięty, nikt jakby nie był zastępowany.
Bo były też wielkie sukcesy, no to też oczywiście.
Dokładnie.
Druga strona
dziewczyny,
medalu jest
tak,
taka.
To też się zgadza, że dziewczyny pływały bardzo szybko i rozwijały się praktycznie z roku na rok. No i można powiedzieć, że przez to nikt nie chciał jakby tej osady zmieniać i ta osada nie potrzebowała jakby żadnych zmian, więc no zostałam na pozycji rezerwowej i naprawdę kibicowałam dziewczynom z całego serca.
Były te wielkie sukcesy, no ale czas płynie, różne rzeczy się dzieją. Było w reprezentacji taka obawa, czy się uda, jeżeli chodzi o czwórkę podwójną, z którą właśnie były wiązane praktycznie największe nadzieje. Olga, jak ty to widziałaś?
Ja bym powiedziała tak, bo wszyscy czekali na ten pierwszy medal na igrzyskach. Wiedziałam, że rozpoczynamy rywalizację, mamy wiele osad w finałach i ja wiedziałam, że my worek z medalami otworzymy. Ja naprawdę podchodziłam do tego tak, że dwójka podwójna męska zaczyna pierwszy wyścig finałowy i walkę o medale i to będzie nasz pierwszy medal. Później być medal czwórki bez sterniczki, a później miał być medal czwórki podwójnej. Niestety było inaczej. Ja wiem, że bardzo ciężko przepracowaliśmy ten czas i każdego z nas było stać na medale. W wielu wywiadach mówiłam o tym, że mogą decydować niuanse o tym, kto zdobędzie ten medal, a kto nie. W sporcie trzeba mieć dużo szczęścia i nie da się tego przeskoczyć w żaden sposób. Nie mogę teraz wracać. A gdyby takie były warunki, a gdyby inne? No nie, to był ten dzień, taki start, taka dyspozycja i niestety miejsca i medale zostały już rozdane. Nie cofniemy czasu. Jedyne, co możemy zrobić, to wyciągnąć wnioski i całe doświadczenie wykorzystać w przyszłości.
No tak, jak już mówisz o tych wszystkich osadach, to przegrać o 30 sekundy to jest chyba jeszcze większy ból, tak? Mówimy o męskiej czwórce.
My tak prześmiewczo troszeczkę między sobą gadaliśmy, że chyba bym wolała to swoje szóste miejsce i średni wyścig niż taki cios, żeby przegrać medal o 30 sekundy. To jest naprawdę niewiele, gdzie wiemy, że w trakcie tego wyścigu chłopaki ten medal mieli. No i tu znowu szczęście. Jedni na finiszu radzą sobie lepiej, inni gorzej. Nie wiem, czy widzieliście inne wyścigi, na przykład czwórkę, dwójkę podwójną wagi lekkiej kobiet, gdzie poziom jest przekosmicznie wysoki i bardzo wyrównany. Cały wyścig dziewczyny płynęły w ławie. I w ławie, to znaczy wszystkie równiutko, kulka
gdzieś
w kulkę.
Sekunda tam była między...
Tam wyglądało to tak, że załoga Holandii wygrywała cały wyścig niewiele, ale go prowadziła. Na 15 metrach do mety dziewczyna jedna przyraczyła, wiosło troszeczkę wciągnęło do wody i zrobiła niepoprawny
chwyt,
niedokładny.
Wyjaśnijmy laikom, co znaczy przyraczenie, bo to tak, też jest tak. Kwestia czwórki podwójnej, tak, co no tam to, się wydarzyło z Niemkami.
Tylko kwestia niedokładnego chwytu, braku takiej koncentracji do końca. Warunki były bardzo trudne, wiatr był silny i widziałam wielokrotnie, ta dziewczyna się obracała, ta co siedziała na nosku, na drugiej pozycji na deblu i za którymś tym obrotem ten chwyt był mniej dokładny niż wszystkie inne. Zahaczyła o falę, wciągnęła wiosło do wody i finalnie prowadząc ponad sekundę złoty medal, ona o jedną setną sekundy zdobyła brązowy medal. Ledwie co, bo one stanęły w miejscu niecałe kilka metrów przed metą. To dla mnie to jest po prostu wyścigi takie, które zwalają z nóg i tych wyścigów i takich przewrotów akcji było bardzo dużo tam.
No właśnie, mówisz o szczęściu pechu. Nawiązuję do tej sytuacji właśnie wracając do kobiecej czwórki podwójnej, gdzie Niemki miały tego pecha. No i Kasia, no też podkreślmy, że to co ta czwórka podwójna miała sporo nieszczęść tych zdrowotnych, to może, no nie cieszymy się z czyjegoś nieszczęścia, bo Niemki zostały bez medalu, ale jednak trochę to szczęście im oddało i zamiast brązowego medalu był srebrny rzeczywiście.
Dokładnie, myślę, że to poniekąd mogło im zdekompensować jakby to, co się działo jakby w sezonie i mogły wskoczyć o tą pozycję wyżej. Wiadomo, mieć medal z Igrzysk Olimpijskich, no to jest coś wyjątkowego, ale też wybierać między tymi medalami i między brązowym, srebrnym a złotym, niby minimalna, ale tak naprawdę jest ogromna różnica, więc... No naprawdę, warunki były ciężkie i czasem wystarczy jedna po prostu niedokładność, czy wybicie z rytmu, czy stracenie tego skupienia, koncentracji, gdzieś tam moment, kiedy się rozejrzymy i naprawdę już można bardzo dużo stracić, tym bardziej na takich igrzyskach, kiedy poziom sportowy jest bardzo wyrównany i te osady naprawdę w setnych, dziesiątych sekundach potrafiły przepływać linii mety w całym finale.
Bo po prostu przyjeżdża elita, Olga.
Tutaj jest jeszcze kwestia tego, że między polską załogą czwórki podwójnej a niemiecką była bardzo duża rywalizacja od bardzo dawna, odkąd ja pływam czwórkę podwójną, czyli od 2015 roku. W tej chwili 4 lata prowadzi czwórkę podwójną Niemiec trener z Polski, trener Marcin Witkowski, który
dostał pozdrowienia od chyba Agnieszki Kobuz-Zawojskiej w telewizji.
Tak, tak, dostał pozdrowienia. Ja bardzo szanuję tego człowieka, bo zbudował naprawdę potęgę kobiecych wioseł w Polsce i potęgę zbudował na tym pierwszy medal i nagle z jednej zawodniczki zrobiło się ich 14, 15, a nawet 16 i trener Urban, przejmując posadę po trenerze Witkowskim, mógł wybierać na palcach obu rąk, jakie sobie załogi tutaj, kogo gdzie pozycjonować, więc tutaj olbrzymi szacunek dla pracy trenera Witkowskiego. Dziewczyny płynęły, niemiecka czwórka podwójna płynęła na srebrnym medalu przez cały wyścig. To jest nieprawdopodobne, że one w jednym momencie zatrzymały się w miejscu. One praktycznie, no tak jak mój trener dzisiaj powiedział, trener Piotrek, gdyby one były na dwójce, to one by się wywróciły. To była czwórka, więc inne koleżanki pomogły i przytrzymały tą łódkę, ale one ze srebra skończyły na czwartej pozycji. To samo się stało z Holandią. Holenderki były na drugim, trzecim miejscu, no na trzecim, na medalowym miejscu. Dziewczyny przyraczyły i skończyły ostatnie. I w tej sytuacji nasza załoga czwórki podwójnej, która rywalizowała z nimi o miejsca 2, 3, 4, bardzo na tym skorzystała. To dziewczyny jednak zachowały tą taką głowę z tytanu. No i mimo tego wszystkiego, co się działo dookoła, osad, które jedna przyraczyła, druga atakowała, trzecia jeszcze coś innego, to one to wykorzystały i utrzymały czujność do samego końca i skończyły ze srebrnym medalem. Więc dalej szczęście, czyjś pech, czyjaś koncentracja i kończą się zawody z takim medalem albo na 6. miejscu.
No i to jest piękne, ale czasem też i bolesne w Igrzyskach Olimpijskich, że to jest impreza raz na 5 lat, ale raz na 4 lata, że po prostu trzeba w tym jednym momencie zrobić wszystko, co trzeba, bo na poprawkę nie będzie już możliwości szybko zrobić. To nie są Mistrzostwa Europy co rok, Mistrzostwa Świata też to jest duży odstęp, ale nie taki jak Igrzyska Olimpijskie, prawda? I ma się tą świadomość, że pomyłka może dużo kosztować.
Tak, no u nas pomyłka w wioślarstwie może znaczyć utratę wszystkiego, czyli walczysz o 1-6, a skończysz na 6. Ja miałam przyjemność rozmawiania też z tenisistami, z grupą tenisistów od nas z kraju, będąc tam w wiosce olimpijskiej, no i doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że w wioślarstwie nie da się podrzucić drugi raz piłki i znowu zaserwować i zrobić tak jakby powtórkę, zresetować się, rzucić rakietą, wybuchnąć, nie wiem, krzyknąć, cokolwiek. Nie da się tak zresetować. Startujemy raz i żeby ten, nie da się wyścigu powtórzyć, więc u nas ta troszeczkę inna specyfika doprowadza do tego, że mamy tylko jedyną szansę.
Mamy właśnie tę jedyną szansę na to, żeby chwilę odetchnąć, bo zbliżają się wiadomości, a chciałbym jeszcze na chwilę odskoczyć od Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj przegrany mecz moje Bermudy Stal Gorzów Becar Sparta Wrocław 32-40. Mecz zakończony po 12 biegach z powodu intensywnych opadów deszczu, 11 punktów w 5 startach, Martin Waculik 9 w 4, Bartosz Zmarzlik, z nim rozmawiał Daniel Rutkowski.
Szkoda, że dzisiaj przegraliśmy, ale raz, że Wrocław jest mega mocny, a dwa, że my jechaliśmy bardzo mocno osłabieni, no jeszcze spadł deszcz i generalnie no przegraliśmy i tyle, trzeba pracować i szykujemy się, że tak powiem, do playoffów.
Ale mimo wszystko nie brakowało, no przynajmniej kilku fajnych wyścigów. Było się z kim pościgać, prawda?
No dokładnie tak, no tak jak było widać, także no, co więcej mówić.
Powiedz, co się wydarzyło w tym biegu, gdzie się spotkaliście z Rafałem Karczmarzem. Ułamki sekund.
To raz i dwa, że no stanąłem w też takiej kolejnie, która niosła bardzo do wewnętrznej. Ktoś musiał z tego pola wygrać zdecydowanie start i zakładać. Ja miałem bardzo dobry start, ale Rafał również i gdzieś tam się spotkaliśmy. No taki zbieg, że tak powiem, trochę wydarzeń, okoliczności.
Incydent wyścigowy.
No dokładnie, no nieraz tak żuż lub po prostu jest.
Bartosz, teraz odliczacie dni wraz z kolegami z drużyny, żeby wszyscy się wykurowali do playoffów?
No chłopacy wiem, że będą się bardzo szybko, no na ile będą mogli, chcą wrócić. Szymek fajnie dzisiaj też przyjechał na mecz, mimo urazu, gdzieś tam nas pomagał nas wspierać. No i trzymam za nich kciuki i chłopaków, żeby jak najszybciej wrócili do drużyny, żeby jak najszybciej się wyleczyli.
Widać, że Thompson z każdą chwilą się czuje lepiej. Przynajmniej dzisiaj miał takie przebłyski już super jazdy.
Andres ogólnie jest moim zdaniem bardzo dobrym zawodnikiem. Gdzieś tam czasem po prostu każdy ma jakieś swoje problemy.
Myślę o jego ręce, że to już dochodzi
tak, ale
do normy.
Widać, że też już jest pod tym względem też poprawa, także bardzo fajnie.
Na naszej stronie więcej wypowiedzi pomeczowych, a my do klimatów olimpijskich wrócimy po wiadomościach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wesoło tu mamy, sympatycznie, wymiana opinii i doświadczeń. No właśnie, powiedzcie o tym doświadczeniu sportowym, niesportowym, czyli wioska olimpijska. Jak to tam jest, jak to tam wygląda od kulis? Olga najpierw.
Ja wiele historii na temat wioski olimpijskiej nie słyszałam, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało z zewnątrz. Rozmawiałam z dziewczynami, że jest to no, piękne przeżycie i każde igrzyska, bo też nie mieli okazji w Londynie mieszkać w wiosce olimpijskiej, bo tor był oddalony troszeczkę, no za daleko to było od toru wioślarskiego, więc mieszkali po prostu w wiosce zbudowanej tylko dla wioślarzy. To jednak nie oddaje tego klimatu, jak mieszka się ze wszystkimi sportowcami z całego świata. No zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Jest to naprawdę duże osiedle, 18-20-piętrowych budynków, w których mieszkają wszystkie państwa. Klimat tego, jak spotyka się innych sportowców z najwyższej półki, których obserwuje się tylko w mediach społecznościowych, w internecie i w telewizji. A przychodzimy razem na stołówkę i jemy face to face obiad, śniadanie czy kolację. No naprawdę sprawia to wrażenie tego, jak wielka to jest impreza sportowa i dopiero tam na miejscu to poczułam. Te flagi, wszędzie kółka olimpijskie, wszędzie znane twarze, no mnóstwo gwiazd sportu różnego rodzaju, typu gwiazdy NBA czy tenisa. No jesteśmy z tymi sportowcami w tamtym miejscu na równi. Sama rywalizacja na Igrzyskach Olimpijskich i dobrze wiemy, że wiele dyscyplin musiało, wielu zawodników musiało przejść daleką drogę, żeby się tam dostać. To nie jest tak, że przyjeżdżają na Igrzyska wszyscy, tylko na Igrzyska przyjeżdża sama śmietanka sportu. Więc sam wyjazd tam już był olbrzymim wyróżnieniem i wiem, co musiałam przeforsować, żeby tam pojechać. No, stamtąd przywożę też mnóstwo wspomnień, pięknych rozmów. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka fajna wymiana między zawodnikami pinów, takich, każdy ma swój pin z flagą olimpijską oraz z kółkami olimpijskimi. Dostajemy ich, załóżmy, woreczek 50-60 sztuk i każdy zawodnik dostaje coś takiego, więc to jest również pretekst do rozmów. Spotykamy tenisistów, piłkarzy, koszykarzy, lekkoatletów czy szermierzy i zawsze to jest pierwszy powód do rozmowy, czy zamienimy się za pin swoich państw i tam są flagi. No mam ich naprawdę bardzo dużo, są przepiękne i przeróżne. Bardzo fajna tradycja. Nie wiedziałam, nie pamiętałam o tym, bo kiedyś dziewczyny pamiętam, że mi wspominały. I to też dawało tak jakby pretekst do tych rozmów między różnymi państwami, różnymi zawodnikami i różnymi dyscyplinami. To było naprawdę piękne.
To tak, a tak mówiąc konkretnie, z kim miałaś styczność tam, jeżeli chodzi o...
Nie powiem jednej osoby, dwóch czy trzech. Tam naprawdę codziennie odbywały się rozmowy w każdym miejscu. Czy jak wpadałam na basen, na arenę sportową, spotykałam różnych, tylko oczywiście ja tam nie znam nazwisk wszystkich zawodników, którzy są top the top, więc mi chodziłam tam z zawodnikami, którzy startowali lub nie startowali i mogli mi po prostu pokazać te osoby. To jest mistrz olimpijski z tego roku, to jest wielokrotny wicemistrz olimpijski, czy medalista, czy osoba, która jest na najwyższym poziomie od wielu lat i te gwiazdy sportu dopiero tam mogłam poznać, bo nie ukrywajmy, nie wszyscy mają pojęcie o tym, jak w tych wszystkich dyscyplinach, którzy zawodnicy są najlepsi, więc cudownie było ich zobaczyć najpierw w arenie, później gdzieś tam, bo na basenie mogłyśmy wejść na basen treningowy, na trybunę i my jako zawodnicy mogliśmy obserwować to naprawdę od kuchni. Mimo, że nie jestem pływakiem, to jako ten zawodnik mogłam wejść i zobaczyć, jak wyglądają te przygotowania. No i to naprawdę przepiękna sprawa.
No a Kasia mogła zobaczyć od kuchni ceremonię otwarcia, można powiedzieć.
Tego jest zazdroszczę.
O, no, każdy komuś czegoś. Kasia, jak to tam wyglądało? Powiedz, jak tam w ogóle trafiłaś.
No można powiedzieć, że naprawdę nieliczne osoby trafiły tam na to otwarcie, ze względu na to, że po otwarciu dopiero zaczynały się główne te wszystkie jakby zawody sportowe, więc też zawodnicy, którzy byli przed startami, unikali jak najwięcej kontaktów z innymi państwami, bo mimo wszystko codziennie byliśmy testowani na tego COVID-a, więc unikało się jak najbardziej kontaktów z nieznajomymi po prostu ludźmi, żeby w razie czegoś nie przenieść, czegoś nie dostać i w tym najważniejszym momencie nie zostać wykluczonym jakby ze startu.
Pierwsze igrzyska, w których zawodnicy cieszyli się z negatywnych wyników.
Dokładnie, codziennie dostawaliśmy tak. Próbkę i można powiedzieć, że to też było coś nowego, że testowana była nasza ślina i do tej próbki oddawaliśmy po prostu ślinę i nie było to tak jak tutaj jest typowo, że patyczek wkładają nam do nosa czy do gardła.
No to, więc już chyba by było uciążliwe. No ale wróćmy do ceremonii otwarcia.
No to naprawdę to było coś niesamowitego. Wiadomo, zawsze się to oglądało tylko gdzieś tam z telewizji i przeżyć to i zobaczyć to jakby na własnej skórze i zobaczyć tą, poczuć tą przede wszystkim atmosferę, te wszystkie emocje, zobaczyć tych wszystkich ludzi, po prostu tą otoczkę, zapalenie samego znicza. Naprawdę coś wyjątkowego. Bardzo się cieszyłam, że byłam w stanie tam pójść. Może powiedzieć, że fartem nieco tam trafiłam, ponieważ no, moja akredytacja niekoniecznie zezwalała na to, żebym mogła tam być. Aczkolwiek no, był tam naprawdę duży tłum ludzi, było naprawdę wiele tam państw zgromadzonych, więc organizatorzy nie byli w stanie dokładnie każdego sprawdzić i tej akredytacji dokładnie dowejrzeć.
Ja myślę, że jak Kasia już była po zawodach, to aż głupio byłoby z tego nie skorzystać.
Oczywiście.
Bo ja miałam start dzień później i nie miałam takiej możliwości, więc to dla nas też bardzo fajnie, że Kasia wyszła, bo ja się cieszyłam, że chociaż może to zobaczyć z tej strony.
No i Kasia, masz pamiątkę, bo dostałaś zbliżenie praktycznie na siebie, kiedy szła polska reprezentacja. Przyszły powiadomienia.
Pewnie, no sama też nie byłam świadoma, jak to było nagrywane po prostu z której strony. Gdzieś tam ktoś gdzieś dostał synka, że po lewej stronie jak pójdziemy, to może będzie szansa, że złapie nas kamera. I dosłownie tylko od wyjścia z tej areny dostałam milion wiadomości, milion filmików potwierdzających gdzieś tam nagrań z telewizji, że faktycznie tam byłam, że ktoś mnie zobaczył, że mimo tych wszystkich maseczek, tych obostrzeń, że jednak ludzie mnie poznali, więc to było naprawdę też miłe.
Tam były jakieś spekulacje w ogóle, kto zapali znicz. Okazało się, że Naomi Osaka.
Tak. Zapalała właśnie tenisistka stołowa i...
Stołowa to inna historia. Tak. A to powiedzmy właśnie, bo miałaś okazję też blisko poznać naszą kadrę, która niestety dzisiaj zakończyła rywalizację w ćwierćfinale.
Ja akurat trafiłam do pokoju z dziewczynami, które... się specjalizują w tenisie stołowym. Naprawdę, są bardzo, bardzo fajne dziewczyny. Cieszyłam się, że można poniekąd, jakby mogłam się odciąć od tej wioślarskiej trochę atmosfery i poznać po prostu nowych ludzi, doświadczyć czegoś nowego i przede wszystkim poznać może jakby zza kulis też troszkę specyfikę innych dyscyplin. Wiadomo, my się tutaj w wioślarstwie specjalizujemy i wiemy dokładnie, co jest co, ale sama taka też wymiana zdań czy doświadczeń każdego sportu, to też jest coś wyjątkowego i fajnie coś taką wiedzę.
No bardzo ciekawe postaci. Natalia Partyka to właściwie już legenda polskiego i paraolimpizmu i olimpizmu, no bo jako startująca w tych dwóch igrzyskach. Li Qian pochodząca z Chin, więc też bardzo ciekawa postać, więc pewnie było o czym rozmawiać.
Dokładnie, na pewno, chociaż też mijałyśmy się nieco, bo ja jednak my jako ten dzień wioślarski jednak rozpoczynamy dość szybko, dziewczyny, można powiedzieć, do tej 10, 11 czasem miały okazję sobie pospać, więc jak one wstawały, to ja już przychodziłam po treningu, potem ja już miałam czas wolny, one wychodziły na trening, więc też w dużej mierze się mijałyśmy. Ale jeśli była okazja, jeśli byłyśmy wszystkie w pokoju, to też starałyśmy się, czy tu w jakąś jęgę pograłyśmy, czy po prostu usiąść, porozmawiać.
No nie podejrzewam, że pograłyście w tak zwanego ping-ponga, bo pewnie nie byłaby to na ciebie ciekawe.
Ping-ponga nie grałam.
Mogłabym gdzieś tam z boku poobserwować, ale żeby sama podjąć taką rękawicę w stosunku do dziewczyn, to myślę, że już nieco byłabym na przegranej pozycji.
Zawsze mogłabyś dostać kilka podpowiedzi i później może to wykorzystać w kolejnych rozgrywkach.
A w swoim przypadku, Olga, jeżeli chodzi o mieszkanie w wiosce olimpijskiej?
No my mieszkałyśmy obie czwórki mieszkałyśmy razem, po prostu w jednym mieszkaniu, po dwie osoby, każda w pokoju, bo tak to wygląda, każdy zespół dostaje wieloosobowe pokoje, tam większość pokoi było po prostu ośmioosobowych i musieliśmy się podzielić między sobą, więc tutaj Kasia, co powiedziała, że mogła się odciąć od wioseł troszeczkę i to było chyba dla niej bardzo ważne, bo u nas presja była niesamowita i przed startami presja, atmosfera, to myślę, że z korzyścią dla Kasi było, że mogła zamieszkać z kimś innym, bo to jest olbrzymie ciśnienie i to nie jest tak, że my przyjeżdżamy i świetnie się bawimy od pierwszego dnia. My tam jedziemy zrealizować konkretne zadania i ciśnienie, nerwy, stres, presja jest bardzo, bardzo trudna do zniesienia tam, ale dałyśmy radę jakoś, wytrzymałyśmy to.
Zrobimy sobie małą odskocznię lekkoatletyczną, bo były Mistrzostwa Polski do lat 18 w lekkoatletyce, w chodzie na 5000 metrów. Tytuł mistrzyni Polski sprzed roku obroniła wasza koleżanka klubowa, Magdalena Żelazna z sekcji lekkoatletycznej AZS-u AWF Gorzów.
Gratulujemy bardzo.
Tak, gratulujemy.
A przekroczyła linię mety z czasem 24 minuty 25 sekund 83 setne. Co ciekawe, to niemal identyczny wynik jak w czerwcu, gdy gorzewianka zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów.
Powiem szczerze, że przechodząc przez metę o tym nie pomyślałam, ale tak po chwili, jak zorientowałam się, jaki czas zatrzymałam na zegarze, to mówię, kurczę, drugi raz taki sam wynik. No i generalnie nie jest to zły wynik, naprawdę jestem z niego zadowolona, jednak wiem, że stać mnie na więcej i jest lekki niedosyt. Na Mistrzostwach Polski Seniorów byłam totalnie zaskoczona startem, więc wtedy te 24-25 było dla mnie naprawdę bardzo dobrym czasem. Tak teraz czułam, że jestem jednak na lepszy wynik, no co nie zmienia faktu, że jednak jest to dobry czas i po prostu w przyszłym sezonie będą lepsze życiówki. Start był dość kontrolowany. Jakby od początku wiedziałam, że mam przewagę i trenerka z trybun co jakiś czas informowała mnie, ile za mną są kolejne zawodniczki, więc wszystko miałam pod kontrolą i po prostu szłam swoje po medal.
Podsumowując, kolejny sezon na plus.
Tak, zdecydowanie na plus. Jeszcze czeka mnie start na meczu 14 sierpnia u 18 Polska, Słowenia, Węgry, Czechy, gdzie jeszcze będę próbowała zrobić kolejny dobry wynik. Potem jeszcze tylko jeden start na 10 km na Poczcie Gdańskiej i przygotowania do przyszłego sezonu.
Ja jestem bardzo zadowolony, można powiedzieć, że nawet trochę zaskoczony takim wynikiem Kuby, bo przed mistrzostwami Kuba jechał w statystykach bodajże z 15 bądź nawet 17 wynikiem. A tutaj życiówka poprawiona blisko o sekundę i awans do finału. Wynik rewelacyjny, bo Kuba jest młodszym, tak jakby pierwszym rokiem juniora młodszego, czyli najmłodszą osobą ze stawki. Zresztą był jedyną osobą z młodszej kategorii, która wywalczyła awans do finału. No i tutaj bardzo, bardzo dobrze wypełnił swoje zadanie. Na drugi dzień, no tak jak tutaj pan redaktor zauważył, nie wyszło, natomiast Kuba powiedział przed biegiem trenerze, tutaj dzisiaj walczę jak w Mistrzostwach Świata w eliminacjach, no i ten bieg go bardzo dużo kosztował. Mówi, że po 100 metrach już czuł bardzo zmęczone nogi, no i się nie udało. Ale i tak jesteśmy szczęśliwi, bo to bardzo duży progres i Kuba, można powiedzieć, jest w czołówce w swojej kategorii wiekowej, w ósemce najlepszych chłopaków w Polsce, więc no tutaj duży sukces i bardzo dobry prognostyk na kolejny rok treningowy.
A to trener Sebastian Papuga o występie Jakuba Pestki w biegu na 400 metrów. Dodajmy jeszcze, że na 7. miejscu w skoku wzwyż była Natalia Górska z ALKS AJP Gorzów. Do rozmowy z naszymi olimpijkami wrócimy za chwilę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ja tu najchętniej bym zostawił te mikrofony, bo tu o ciekawych rzeczach rozmawiamy, co się działo w wiosce olimpijskiej. Dobrze, poruszmy ten temat. Pranie, Olga.
No to naprawdę długo trwało, bo tutaj wyobraźcie sobie, że jest kilka pralni, do których mieliśmy dostęp, a zawodników jest przeogromna ilość, więc zdarzało się tak, że staliśmy, żeby oddać pranie, staliśmy ponad godzinę. Jednak było to konieczne do zrobienia. Mamy jakieś ileś tam określonych lajkr startowych czy treningowych, w których możemy wystąpić i w których trenujemy na co dzień, więc to pranie było niezbędne, więc wymieniałyśmy się, każda stała po 20 minut, potem kolejna stała 20 minut i potrafiłyśmy tak ponad godzinę stać po pranie. Najpierw, żeby je oddać, później, żeby je odebrać, więc naprawdę były dni, że czekałyśmy do 23, żeby odebrać ciuchy potrzebne na kolejny dzień.
Dokładnie, to było też ciężko, można powiedzieć, też nie wiadomo było, w których godzinach najlepiej jest podejść, żeby te kolejki były najmniejsze, więc albo się wybierało godziny wczesne, albo już takie późne. Tylko, że łącznie z tym, że jeśli pójdziemy o późnej godzinie, no to mogą nam zamknąć to pranie, zanim się do niego dostaniemy. No ja też miałam taką sytuację, były generalnie wyznaczone godziny i na przykład jeśli pranie się oddało danego dnia do godziny 10, no to po 18 już tego samego dnia można było odebrać, jeśli po godzinie 10 tam do 12, no to dopiero kolejnego dnia i przyszłam po półtorej bodajże dnia minęło, przyszłam po pranie, stałam tam 50 minut na koniec, kiedy już przyszła moja kolej, powiedziano mi, że moje pranie jeszcze nie
jak
jest gotowe. Że moje pranie jeszcze nie jest niestety gotowe, więc muszę przyjść kolejnego dnia.
Tak, to też nie jest jedyne miejsce, gdzie były kolejki, bo tak samo mówiąc o kółkach olimpijskich, na pewno widzieliście w mediach społecznościowych.
No widziałem na przykład nasza lekkoatletka Kornelia Lesiewicz wrzuciła film, jak się ciągnie ta kolejka. Tak,
tak, no każdy chce mieć w tym legendarnym miejscu zdjęcie, czy swoją załogą, czy indywidualnie, czy swoim zespołem, czy krajem i każdy na to czeka i to jest naprawdę pamiątka na całe życie. Mam też również na swoich mediach społecznościowych takie zdjęcie i na szczęście ja miałam troszeczkę lepsze położenie, bo jak przyjeżdża jakaś grupa, od razu wszyscy wychodząc na spacer, jak spotykają to miejsce, to chcą sobie tam zrobić jakieś zdjęcie pamiątkowe. My akurat byłyśmy w godzinach późnych i raczej się z tym nie spieszyłyśmy, więc te kolejki ominęłyśmy, ale są grupy, które potrafią tam też godzinami stać, żeby to zdjęcie wyciągnąć.
Słuchajcie, jeszcze kolejny temat mi się nasuwa. Nie, my nie skończymy tego do 18. Ja się boję. Tomek na stół i Jocz zaraz chyba razem z krzesłami wyniesie.
Lubimy się, więc myślę, że nic złego się nie stanie.
Ale myślę, że słuchacze się nie nudzą. O jakim pierwsze, co mi się nasunęło, straszna afera się zrobiła w mediach o łóżka w wioskach olimpijskich, że one były z kartonu, tak? I tak dalej.
Tak, dokładnie. Te łóżka były kartonowe, ale zanim my już trafiliśmy do tej wioski, już krążyły po sieciach nagrania, jak niektórzy po tych łóżkach skaczą i faktycznie, żeby udowodnić, że one nie są z kartonu, ale nie są takiej struktury, że jak ktoś się położy, to od razu się zawali.
No, to było trochę przerażające, bo jak usłyszeliśmy o łóżkach z kartonu, wiadomo, to nie ma żadnej trwałości, tak sobie człowiek myśli, ale przyjeżdżając do wioski, jak położyłam się pierwszej nocy na tych łóżkach, to przespałam je świetnie i było jedno z najwygodniejszych łóżek, na których spałam. Jeszcze dodam, taką rzecz, że one miały instrukcję obsługi i każdy z nas mógł sobie ustawić w odpowiednim miejscu odpowiednią twardość, czyli ktoś chce mieć twardsze łóżko w okolicy kręgosłupa lędźwiowego albo piersiowego, to sobie to mógł wyregulować,
Japonia,
więc zrobiło to
na mnie
wrażenie. Nie wiem, czy wiecie, ale też plecaki dostaliśmy z takiego, można powiedzieć, recyklingu, bo medale były zbudowane z czego?
Z elektrośmieci.
Dokładnie tak, z elektrośmieci. Łóżka były kartonowe, a nasze plecaki były, można powiedzieć, takiej struktury papierowej, i plecak, i nerka. Na szczęście mimo tego, że widać było i w dotyku, one są praktycznie, no, można powiedzieć, no co, namoknie wodą ten karton, ten papier i będzie po sprzęcie, ale okazało się, że są naprawdę trwałe, więc ta technologia mnie zadziwia.
Technologia, no właśnie, ja mówiłem, Japonia, kraj wysokich technologii, jeszcze były takie ciekawe rzeczy, które was zaskoczyły, jeżeli chodzi o tych...
No myślę, jeśli chodzi o Japonię, to na pewno też toalety i te łazienki japońskie, to też bardzo...
A tak, to jest jedna z opowieści Piotra Żyły sprzed lat z Sapporo.
Tak. Piotr Żyła już też na pewno je znacznie jakby zreklamował i podejrzewam, tak, że już większość wie, o co chodzi, ale naprawdę czy podgrzewane deski, czy opcja, po prostu taki panel sterowania i instrukcja obsługi, tak, który guziczek
muzyczka,
do czego służy,
przygrywa.
Siada się na toaletę i ona już wydaje różne dźwięki, ptaszki ćwierkające albo inne melodie, to było naprawdę zadziwiające i coś...
Jak na statku kosmicznym, tak?
Dokładnie.
Tak, no, prawie inny poziom, naprawdę.
No i co, miałyście też właśnie okazję obejrzeć trochę innych wydarzeń sportowych, zespołowych, indywidualnych, gdzie miałyście okazję być?
Cały kraj miał tutaj, u nas cała reprezentacja miała tylko 5 akredytacji, które umożliwiały nam wejście na inne areny sportowe. To były takie upgrade'y do naszych akredytacji takich na nazwisko, więc niewiele osób mogło z tego skorzystać. My miałyśmy aż 3 dni na to, żeby odwiedzić inne areny. No ja miałam przyjemność oglądania koszykówki naszych siatkarzy, którzy rywalizowali, z którymi mieszkali z nami na jednym piętrze. Można było im powiedzieć powodzenia rano i pogratulować po wyścigu i podopingować ich w trakcie tego meczu. Ja byłam również na lekkiej atletyce, więc Piotra Machowskiego oglądałam na początku rywalizacji. Kasia chyba była na gimnastyce.
Na gimnastyce artystycznej, tak, też.
O, to też są wrażenia chyba takie.
Tak, dokładnie. Mimo tego, że nie było polskiej reprezentacji, to po prostu zobaczyć, co te dziewczyny tam wyczyniają, co one tam robią i na tych drążkach.
To tak można.
To jest możliwe. Człowiek tutaj się czasem cieszy, że przy skłonie dotknie ręką.
Czy to ludzie, czy kosmici, tak?
Tak, i to już jest naprawdę nie lada wyczyn dla nas, a naprawdę czy wszystkie te szpagaty, czy salta w powietrzu i na tych drążkach po prostu różne kombinacje, no to naprawdę sprawiało ogromne wrażenie.
No jeszcze byłam na basenie, na arenie tutaj na 50. olimpijskiej i to jest naprawdę ciekawe, bo tam jest mnóstwo wyścigów naraz. Te wyścigi są krótkie, czy 200-metrowe, czy 50, czy sprinty. Siedziałam również tam przy naszej reprezentacji. Oni bardzo fajnie poopowiadali mi, czy Radek Kawęcki też mówił mi o tym, jak powinna wyglądać ta rywalizacja, kto jakie ma szanse medalowe. Zobaczyłam to od środka i wiedziałam, na co mogę patrzeć w trakcie tych wyścigów. Pierwszy raz byłam na takich zawodach. Pierwszy raz byłam na basenie na zawodach i robi to takie wrażenie, że naprawdę zwala z nóg.
No, szybkie pływanie, no i miałaś okazję zobaczyć... kogoś takiego jak, można powiedzieć, Kylian Mbappe, Leo Messi w piłce nożnej i Cristiano, dokładnie, Ronaldo, czyli Luke Doncicia w meczu z
Japonią. Tak.
A też wiem, że koszykówkę lubisz mocno.
Ja dopinguję tutaj koszykówkę u nas w Gorzowie, bo jak miałam możliwości, tak, byłam tu na miejscu, to korzystałam z możliwości wejścia na halę sportową. I sami wszyscy mieszkańcy Gorzowa wiedzą, jaki tam klimat potrafi zbudować ekipa, która prowadzi, jak odbywają się te spotkania. Tylko no teraz w czasach covidowych no nie mamy takiej możliwości. Tam na basenie, gdzie też dopingowałam całą ekipę, było też tylko garstka ludzi, ale uwierzcie mi, Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy my nawet Polacy, robiliśmy taką atmosferę w małych grupach, że to się niosło po tych trybunach. No.
I to było słychać też w transmisjach telewizyjnych.
A, domyślałam, że tego w ogóle przy tej ilości ludzi, że mogło to być w ogóle praktycznie niedosłyszalne, ale jak małe grupy zbierały siły i każdy krzyczał razem.
A sufit nie jest za wysoko też pewnie, tak?
Tak, tak, tak. I to robiło duże wrażenie.
Robiło duże wrażenie. Powiedziałaś o siatkarzach, to jeszcze sobie posłuchamy i zrobimy jeszcze ostatnią już drobną przerwę, no bo nasi siatkarze jutro o 14:30 zmierzą się w ćwierćfinale z Francją. Dotychczasowe występy biało-czerwonych w fazie grupowej i szanse w walce o półfinał ocenia były trener siatkarzy z Tilonu Gorzów i także były selekcjoner reprezentacji Polski, Waldemar Wspaniały.
No pierwszy mecz jest jak zawsze, na każdej imprezie jest trudnym meczem. Trafiliśmy na Iran, który od wielu lat jest jednym z czołowych drużyn na świecie i bardzo ciężko się z nimi gra, tym bardziej na początku i tym bardziej w tym momencie, kiedy po prostu im się pozwoli grać. Ja myślę, że my się tak bardzo podniecamy, że później super graliśmy, tylko musimy pamiętać o jednym. innym, że poza Włochami to pozostali przeciwnicy, to nie ubliżając im absolutnie, to Japonia, Wenezuela czy Kanada to jest drugi sort tak naprawdę. Przepraszam, że tak mówię, ale to taka jest prawda i taka rzeczywistość jest, jeśli chodzi o klasyfikację reprezentacji i siły siatkówki na świecie. Także tak naprawdę to ten pierwszy mecz to był z najpoważniejszym przeciwnikiem i przegraliśmy, ale drugi mecz z Włochami po prostu już właściwie nie było problemów z reprezentacją, która od wielu lat jest w czołówce Mistrzostw Świata Europy. Także tak naprawdę to jak zwykle na takich igrzyskach sprawdzianem będzie mecz ćwierćfinałowy, a proszę sobie porównać, co się działo w tamtej grupie, gdzie było pięć bardzo wyrównanych zespołów i tak naprawdę do ostatniego meczu, do ostatniej piłki nie było wiadomo, kto będzie w czwórce. Także zdecydowanie poziom sportowy w tamtej grupie był wyższy, były silniejsze reprezentacje niż w naszej grupie. Nie ubliżając oczywiście Polsce, która zdecydowanie wygrała tą grupę.
A Francja, można powiedzieć, nam jakoś leży?
Czy Francja nam leży ostatnio? Tak, ale wcześniej przypomnę, że były mecze bardzo wyrównane, bardzo zacięte. Ostatnio wygrywaliśmy, bo i eliminacje olimpijskie, i w Lidze Narodów, tak i to w sumie bez żadnych problemów, ale ja myślę, że to nie będzie łatwy przeciwnik. Oczywiście, jeżeli my narzucimy swoje warunki, a naszymi głównymi warunkami to jest przede wszystkim zagrywka i atak, to mamy według mojej ocenie dwóch najlepiej atakujących zawodników na świecie w tej chwili, mówię tu o Leonie i Bartku Kurku, to nie będzie problemu. Jeżeli damy się wyprowadzić, powiedzmy, z równowagi, damy się w taką walkę z Francuzami, którzy bardzo dobrze bronią, bardzo dobrze są wyszkoleni technicznie i będą długie akcje, to możemy mieć problemy. My mamy narzucić własne warunki, zneutralizować oczywiście dwóch najważniejszych zawodników, to jest rozgrywający Tuniutti i Ngengapet, który grał bardzo dobry mecz z Brazylią. To myślę, że wygramy spokojnie i awansujemy do finału.
Tyle były trener siatkarzy z Silonu i były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały. Tomek Jocz przyszedł i ja już się boję, zaraz tu nas wyniesie.
Chyba nas nie wygoni.
Zaraz wyniesie nas razem z krzesłami. No właśnie, o jednym temacie ważnym zapomniałem, no bo przecież tutaj też słuchaliśmy rozmowy z twoją siostrą Dorotą o strefie kibica. Była strefa kibica w Bornym Sulinowie i to była całkiem fajnie zorganizowana. Tak?
Była zorganizowana, uważam, na najwyższym poziomie, jak nie jeden mecz Euro albo i innej ligi, więc dostawałam filmiki ze strefy kibica, zdjęcia, zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i chciałabym bardzo im podziękować za to, że to tak zorganizowali, bo naprawdę byłam podłamana po pierwszym wyścigu i po tym, jak przedbieg na mnie wyszedł, miałam rozmowę wideo niejedną z załogą z Bornego Sulinowa, która nas dopingowała i naprawdę dodali mi skrzydeł po tym, jak zobaczyłam, jak dopingowali, jak to przeżywali razem ze mną, jak mocno trzymają kciuki i chyba dopiero wtedy poczułam, jak bardzo ważni są kibice dla zawodników.
No, a cały czas podkreślamy, kiedy to się działo. To się działo w środku nocy, więc naprawdę
dokładnie
ci ludzie
tak.
musieli się poświęcić.
Zarywać całe noce i przestawić się czasowo tak jak i my.
No myślę, że my tu też w Gorzowie przeżywaliśmy duże emocje. Sam te emocje przeżywałem, zresztą rozmawialiśmy, jak ci powiedziałem. Dla mnie osobiście to wyjątkowe igrzyska, bo pierwszy raz startują w nich ludzie, których znam, lubię, szanuję i podziwiam. No i mamy okazję, mieliśmy okazję przejść wiele razy na tej drodze do Tokio rozmawiać. Powoli tak będziemy zmierzać do końca, chociaż jeszcze chciałoby się wiele tematów poruszyć, bo tam myślę, że historii to można obdzielić, byśmy to chyba do 20 mogli
Ja myślę,
zostać,
że tak, moglibyśmy do nocy opowiadać, bo Igrzyska Olimpijskie to jest tak olbrzymie wydarzenie i tak wiele się tam dzieje, tak wiele różnych wątków i różnych historii, sytuacji,
urodziny
osób.
Jeszcze obchodziłaś przy okazji tak. W Tokio, tak?
Tak, no kompletnie tego jakoś staram się wyciszyć i dobra, urodziny, okej, okay, no trudno. Dziękuję za życzenia wszystkim, ale my tam miałyśmy zadania do zrealizowania, więc skupiałam się na pracy, no i teraz trochę nadrabiam, bo otwieram jakieś zaległe prezenty, czy na przykład dzisiaj rodzina zrobiła mi niespodziankę i zjedliśmy urodzinowy tort, więc to też było piękne. I te urodziny tak wtedy stonowanie, ale teraz mam czas i możliwość na to, żeby
okrągłe robić. Urodziny będziesz obchodzić w czasie, kiedy się będą odbywać kolejne
igrzyska. I wcale nie wykluczone, że będę również obchodzić to właśnie we Francji na igrzyskach, bo to jest ten czas, to jest koniec lipca i prawdopodobnie będzie to podobny moment.
Chcesz tam być?
Chcę tam być i chcę poprawić nieco wynik z teraz i pakuję plecak doświadczenia, wypycham go po same brzegi, żeby to wykorzystać właśnie tam.
Na dzisiaj w której osadzie? W tej samej? Nie. Czy nie takiej samej?
Nic nie powiem na ten temat, bo jestem bardzo elastycznym zawodnikiem. Pływam na wiośle prawym, lewym, krótkim, długim, więc będę się jak najlepiej fizycznie, wydolnościowo przygotowywać do Igrzysk Olimpijskich we Francji, ale po drodze jeszcze mogę pływać na trzech różnych innych załogach i na trzech różnych innych łódkach, więc jestem otwarta na wszystko. Na pewno trener Piotr Basta pomoże mi w tym, co będzie dla mnie najlepsze, bo sama nie będę podejmować takiej
decyzji. Jedno, co powiedziałaś przed kamerą TVP, że na pewno w tym składzie już nie będziecie pracować.
Możliwe, że ten skład się troszeczkę zmieni. Nie wiemy, jak zacznie się kolejny sezon. Będę sama czekała. Jest ciekawa tego, w jakim zestawieniu i na jakiej łódce będziemy, na jakiej łódce będziemy próbowane i testowane na samym początku.
Kasia, ty masz urodziny chyba zdaje się jakoś jesienią, więc to na pewno nie w trakcie igrzysk, tak?
Dokładnie, to jest w listopadzie, więc takie...
W listopadzie, to raczej nie igrzyska, no ale Paryż piękne miasto, prawda?
Dokładnie i myślę, że będziemy miały razem z Olgą jeszcze możliwość zwiedzić i sprawdzić, jak to tam wszystko wygląda.
No bo doświadczeniem, ale już pewnie się ambicja gdzieś tam zaczyna tlić na kolejne igrzyska, żeby te kolejne igrzyska były już z występem w ramach igrzysk.
Powiem tak, że mam nadzieję, że po prostu w Paryżu się znajdę i nie na pozycji rezerwowej, tylko już będę ja rozdawała karty, już będę główną rozgrywającą i z głównej pozycji,
nie ma co
startowała w osadzie.
Tak, nie ma co mówić, zawsze igrzyska i czas po igrzyskach jest czasem przesilenia. Zawodnicy kończą kariery, czy też jak to zdarzyło się z Karoliną Nają, robią sobie przerwę i tak. też to się zmienia, więc tu jak najbardziej to jest ten czas, żeby ten czas przesilenia wykorzystać.
Dokładnie i doświadczenie można powiedzieć, że już zdobyłam, mimo tego, że jakby sama też w tych głównych rywalizacjach nie brałam udziału, ale mogłam obserwować naprawdę dużo rzeczy z boku i takich naprawdę rzeczy, których na przykład z łódki też czasem nie do końca widać, więc raz to doświadczenie, dwa, że jakby sama już byłam w tym toku przygotowań olimpijskich i wiem z jakim planem i ile to pracy i wyrzeczeń kosztuje, więc mam nadzieję, że jak najbardziej sobie z tym poradzę i nie przerośnie mnie to.
Powiedzmy też, że macie w klubie koleżanki, które już gdzieś tam powoli mogą o tych igrzyskach marzyć.
Tak, no nie wiem, czy słyszałeś, czy widziałeś, na pewno, jestem przekonana, ale mamy też dziewczyny teraz, które zdobyły 2 złote medale na Mistrzostwach Polski, na deblu, na peruarze, na czwórce podwójnej.
No właśnie, mam na myśli, tak. Przede wszystkim Weronikę Kaźmierczak i Zuzannę Lesnę.
Dokładnie, to są koleżanki nasze, które prezentują fenomenalny poziom wioślarski w grupie młodzieżowej i startowały teraz na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, gdzie uważam, występ był naprawdę udany i ta załoga walczyła dzielnie, po prostu jak lwice, one mogły namieszać sporo. Wykorzystały cały swój potencjał, mam nadzieję, że również olbrzymie doświadczenie, kolejny wyścig, one świetnie się prezentują. Ja miałam nadzieję na Mistrzostwa Polski, na 3 medale, tutaj niewiele zabrakło do 3. złotego medalu zdobytego przez dziewczyny. Za tydzień mamy Mistrzostwa Polski seniorów.
O które jeszcze zapytam za chwilę, no ale mówiąc właśnie też, Weronika w ogóle dostała odpowiedzialną rolę na tych Mistrzostwach Świata Szlakowej w ósemce. Więc...
Szlakowała ósemkę, ja wiem, jakie to jest olbrzymie nie że obciążenie, ale olbrzymia odpowiedzialność. Ona ma poprowadzić 8 walecznych charakterów kobiet, które mają po prostu góry przenosić i to sama atmosfera tego zespołu na mnie zrobiła olbrzymie wrażenie, bo dziewczyny napędzały się do roboty i biła od nich taka energia. My się mijałyśmy na zgrupowaniach, bo one troszeczkę chwilę przed igrzyskami startowały na Mistrzostwach Świata. Ja to oglądałam już z Japonii, ale trzymałam za nie kciuki bardzo mocno i tutaj muszę zaznaczyć, że Kasia jest naprawdę świetną sparing partnerką. Ja teraz przygotowując się na obozach na obozach tutaj kadrowych, cały czas siedziałam w Wałczu czy w innych miejscach szkoleniowych, a wracając tutaj na miejsce, byłyśmy z Kasią razem. Lepiej mi się było zmotywować i umówić na jedną godzinę, przyjść razem na bardzo ciężki trening, który musiałyśmy zrobić, mimo tego, że mamy tylko 3 dni na załatwienie wielu tematów, to przychodziłyśmy razem i walczyłyśmy o to, żeby tym treningom sprostać i teraz wiem, że drogę do Francji, do Tokio już
do
była.
Paryża,
drogę do Paryża rozpoczniemy razem i obie tą determinacją i tą pracą będziemy budowały wyższy poziom, bo rywalizacja treningowa jest niezmiernie ważna. Ja sama w życiu bym nie sięgnęła po to, po taki swój poziom sportowy, jaki sięgnęłam pracując z Kasią w klubie, pracując z Kasią i z całym moim zespołem i z całą reprezentacją, właśnie będąc na zgrupowaniach, więc to jest niezmiernie ważne.
No i tak jak mówię, no do tego zmierzam, trzymamy kciuki, żebyście może do Paryża poleciały nie we dwie z AZS Sławu, w Gorzów, a we cztery.
Uwierzcie mi, że marzę o tym. Marzyłabym o tym, żeby ta grupa wyjeżdżająca
Kasia
na igrzyska.
Też.
Dokładnie, jeśli o to chodzi, to wiadomo, im nas więcej z Gorzowa, tym lepiej, tym bardziej, że jeden klub, a możliwości naprawdę są ogromne. Ten poziom kobiet głównie w klubie naprawdę rośnie i z roku na rok jest naprawdę coraz lepiej i naprawdę każda z nas napędza się do pracy, do zdobywania kolejnych i sukcesów i przełamywania swoich słabości, więc to jest naprawdę coś wyjątkowego.
Zanim wakacje, Mistrzostwa Polski, to już ostatni temat, no i co, no też z ambicją oczywiście dużą, jak popłyniecie, jeżeli chodzi o osady?
Ja tutaj troszeczkę dostałam od trenera forów, można powiedzieć, i startuję tylko w jednej konkurencji, startujemy z Kasią dwójkę podwójną, czyli znowu odskakuję od tego, co robię na co dzień, bo pływam długie wiosło, a tutaj przesiadam się na wiosło krótkie i będę brała lekcję od Kasi tutaj, żeby jak najlepiej to zrobić. Jestem uniwersalnym zawodnikiem, więc ta propozycja mi się bardzo spodobała. W tej chwili Kasia startuje na trzech konkurencjach i tutaj będzie miała trochę więcej pracy do tych przygotowań.
To Kasia, rozwiń temat, bo zaraz tak. Olga się rozgada tu.
Można powiedzieć, że jak Olga dostała fory na jedną konkurencję, ja dostałam fory, żeby się sprawdzić w trzech.
Tak.
Więc zobaczymy, która mi pójdzie najlepiej. No, prawdopodobnie wystartuję jedynkę, co jeszcze nie jest do końca pewne, ale myślę, że docelowo ten start się odbędzie. Dwójkę podwójną właśnie z Olgą i czwórkę podwójną w składzie z Weroniką Kaźmierczak, z Zuzią Lesner i Wiolą Smelty.
Także trzymamy kciuki jeszcze, żeby ładne medale powpadały na koniec i później wakacje, tak? Wreszcie. No nie ma mistrza świata ostatni... w Szanghaju, które miały być.
Dokładnie, to jest ten ostatni start i te ostatnie jakby zawody, na których możemy się jeszcze sprawdzić w tym sezonie. Potem już zostanie zakończenie sezonu, już takie uwieńczenie tego końca tego sezonu pod koniec października, bodajże 22, jak dzisiaj trener Piotr nam przekazał. Więc trzeba po prostu jeszcze ten tydzień jakby dociągnąć i tą formę, którą teraz już mamy, przesunąć i jeszcze przepracować ten tydzień, żeby pokazać się z dobrej strony na Malcie.
Tu bardzo zdrowo do tego podchodzimy. Trener nas nie będzie obciążał ani forsował, tylko raczej zależy nam na tym
no,
na tej dobrej synchronizacji.
Się
dobrej synchronizacji i w Poznaniu będziemy walczyć i też się dobrze bawić, bo to są Mistrzostwa Polski, więc tak. chcemy jak najfajniej.
Oczywiście cała reprezentacja olimpijska będzie tam, przynajmniej w symboliczny sposób.
Tak, jak na pewno cała, wiem, że są zawodnicy, którzy rezygnują ze startu, ale kto chce się bawić dalej i ten tydzień, to jest tylko tydzień, to naprawdę nie jest, nie wiadomo, jak obciążające, wręcz przeciwnie, ja chcę się świetnie bawić tutaj ze swoim klubem, bo też potrzebujemy takiego wspólnego czasu. Jak jesteśmy cały czas na wyjazdach reprezentacyjnych, to cały czas się mijamy. W klubie widzimy się raz albo dwa razy w miesiącu, więc to jest praktycznie nic, a chętnie poznaję się z tymi zawodnikami z naszego klubu.
Już idziemy sobie, Tomek.
Działajcie.
Nie, okej, bo trzeba.
Ja tak sobie siedzę i słucham.
Dobrze. Olga Michałkiewicz, Katarzyna Boruch, czyli nasi goście prosto z Tokio. Dziękuję wam bardzo za tą ponad godzinę ciekawych opowieści. A chyba nie wszystkie, na pewno nie wszystkie.
Ale dziękujemy bardzo.
Jeszcze je na pewno poruszymy. No i co, trzymamy kciuki w nocy, żeby... Tak. Żeby było pięknie, nie powiem, żeby było co, ale żeby po prostu było pięknie i za Anię Płaską z Karoliną Nają i za Witka Głazunowa.
Tak, to są chyba zawodnicy najbliżsi naszemu sercu. Tak?
Z Tomkiem Barniakiem.
Dokładnie, więc zachęcamy do nastawiania budzików na tą drugą trzecią
Wyśpimy się
w nocy
po igrzyskach.
Tak. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu.
Ja taką zasadę przyjąłem, że wyśpię się po igrzyskach. To tyle w ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po 17:00. Tam słowo o przygotowaniach, już właściwie ostatniej prostej przygotowań, bo za tydzień liga niespełna warty Stilonu. Wrócimy także do tematu 10 lat reaktywacji Stilonu. W środę po 13:00 magazyn żużlowy, na który zapraszam oczywiście w imieniu Daniela Rutkowskiego. Mój zegarek Polar mówi czas się ruszyć. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.